Ilona Wiśniewska dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałam się, jak się witacie, kiedy noc trwa 3 miesiące. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy te pory dnia są na tyle rozróżniane na Spitsbergenie, żeby zróżnicować również powitanie?
Tam się głównie witamy takim cześć, hej po prostu. Ale to jest dobre pytanie, bo jednak mimo tego, że jest noc polarna, zachowuje się tę formę gudag, czyli dzień dobry. No bo to też jest dzień, tylko że jest ciemno. Tam się, mimo tego, że nie widać horyzontu czasami i tak dalej, to jednak można stwierdzić, czy dzień jest piękny, czy dzień jest niepiękny, czy jest pogoda dobra, czy zła.
Czy był udany, czy nie.
Tak, tak, więc tutaj jednak te powitania zachowują, one zachowują porządek dnia, bo jego trzeba sobie zachować, jak się mieszka w ciemnościach.
Powitanie mamy za sobą, białe. Hen i lód. 3 bardzo powściągliwe tytuły. Tak sobie myślałam, że trochę powściągliwe jak życie na zimnej północy. Myślałaś o tym, nadając te tytuły?
Ja lubię te słowa, lubię w ogóle krótkie tytuły. One jakoś do mnie przychodziły. Każdy z tych tytułów pierwszy wymyślił mój kolega dziennikarz. Jak powiedziałam mu, że będę pisać książkę do czarnego, to on mówi, no to musisz ją nazwać białe. I rzeczywiście ten tytuł od razu się przyjął. Ja lubię krótkie tytuły, bo też piszę krótkie książki i staram się pisać krótkie zdania. No bo to chyba jest taka powściągliwość i oszczędność, której się uczę na północy od wielu lat. I takie właśnie nie mówienie za dużo.
Ilona, ty wyjeżdżając na północ w ogóle myślałaś o pisaniu książek?
Może nie o pisaniu książek, co ja zawsze słyszałam przez całą swoją historię szkolną i edukację, zawsze słyszałam, że umiem pisać, tylko nie miałam o czym, bo chciałam napisać o czymś, co będzie jakieś nowe. No i na Spitsbergenie okazało się, że tam jest kopalnia tematów i że są świetni ludzie, bo ja nie piszę o sobie, tylko o tych ludziach. To też nie zadziało się od początku. Ja zaczęłam najpierw pisać reportaże do gazet, a potem dostałam propozycję napisania tej książki o Spitsbergenie, w ogóle nie wiedząc, jak się pisze książki, a to też dobra nauka. Więc zawsze wiedziałam, że to by było no, jakieś spełnienie marzeń, że się pisze, tylko chciałam pisać coś, co będzie miało jakąś taką wartość, wiesz, że trzeba to przeżyć i potem napisać. I nie miałam potrzeby pisania o sobie, tylko właśnie o innych. A tych innych trzeba było najpierw poznać, żeby o nich móc napisać. Jest to długi proces.
A pamiętasz, kiedy pomyślałeś sobie, tak, to jest ten moment, że rzeczywiście mogłabym książkę napisać? Bo rozumiem, że propozycja, że tam techniczne sprawy, no ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest twoje przekonanie, że tak, możesz tą książkę napisać. Więc też mnie interesuje ten taki zapalnik mentalny.
Nie wiem, czy ja miałam takie przekonanie, wiesz, bo to ja do tego bardzo pokornie podchodziłam i też nie wiem do dzisiaj, czy ja jestem właściwą osobą, która taką książkę napisała. Może ktoś by ją napisał lepiej. Ja ją pisałam już po 3 latach spędzonych na Spitsbergenie i pisałam ją tak, jak ona jest skonstruowana. To znaczy zaczęłam latem i skończyłam też latem. Ona o całym roku opowiada. Więc jak była noc polarna, to ja pisałam wtedy. Jak słońce wracało, to też to się wszystko dzieje wtedy. To są zebrane oczywiście historie z tych lat wcześniejszych, ale jednak to się działo jednocześnie. Ja sobie wtedy zmieniłam czas pracy, miałam 1 dzień wolny, czyli 4 dni w tygodniu pracowałam i 3 pisałam. I rzeczywiście to się działo wszystko na bieżąco. Książka jest takim właśnie zapisem roku, ale już z rozszerzeniem tego na tych bohaterów, bo ja też wtedy wymyślałam, kto może być kolejnym bohaterem. Doczytywałam książki. Dowiedziałam się też dużo o Spitsbergenie, pisząc o nim.
Szukałaś bohaterów, czy sami przychodzili?
To są w większości moi znajomi, bo to jest książka o takich zwykłych ludziach jak ja, czyli o nikim, kto chce sobie coś udowodnić, ani komuś coś udowodnić. Nie idzie na żadne ekspedycje, nie mierzy się z niedźwiedziami, tylko po prostu przyjechał sobie na taką wyspę. No i pomyślał, że może tu warto zacząć życie od nowa, bo koniec świata to dobry początek. Takie jest zdanie w książce. I wielu ludzi też w to wierzy. Więc oni się naturalnie stali dla mnie bohaterami, bo oni byli moim naturalnym środowiskiem i też właśnie ludźmi, którzy jakoś tam sobie wydeptali te ścieżki w śniegu i założyli tam domy. To takie było też dobre, bo przyjeżdżając tam na krótki okres, nigdy by nie można było napisać o takich zwykłych rzeczach. Ta książka jest o zwykłym życiu, tylko w niezwykłych okolicznościach przyrody. Niektórych ludzi wiedziałam, że oni tam są i że pisząc książkę będzie fajnie z nimi porozmawiać. To jest kilka takich historii. Ale głównie no, to są moje takie dziewczyny z różnych krajów na świecie, z którymi mieliśmy taką nić porozumienia i no, się wspierałyśmy bardzo.
Na spotkaniu w Siedlcach podczas prezentacji w ramach cyklu spotkań Vita Extreme mówiłaś, że wszyscy ci ludzie mają ze sobą coś wspólnego.
Tak, bo osiedlanie się na Spitsbergenie w Longyearbyen, w tym mieście, no to ono już jakoś no, zbliża ludzi, bo każdy jednak podjął tę decyzję. I to mamy wspólne, że podjęliśmy tę decyzję, żeby wyjechać z naszej centralnej czy zachodniej Europy i mieszkamy w zimnym klimacie, gdzie jest przez 4 miesiące ciemno i przez 5 miesięcy jasno. I to jest wartość tego miejsca. Tam nikt nie jedzie za karę. Tam każdy się cieszy z tego, że jest, bo jeżeli mu się tam nie podoba, to wcale nie musi tam być, bo też nie jest tak łatwo się tam utrzymać, bo trzeba tam mieć pracę, trzeba mieć mieszkanie, tam nie ma miejsca dla ludzi bezrobotnych, bo jest tak drogie życie, że nie ma nawet żadnych instytucji, które pomagają znaleźć pracę. Tam trzeba przyjechać i móc się utrzymać samemu. Więc to są ludzie, którzy są niezależni, którzy wiedzą, czego chcą, albo się dowiadują tego szybko, będąc tam, którzy się na początku może i boją zimna, ale potem przestają się go bać, bo nie ma sensu. I którzy lubią być w naturze, bo to też jest bardzo ważne, bo ta natura rzeczywiście wchodzi ci do domu. To, co my mieliśmy tam wspólnego, to tak teraz myślę z perspektywy, to była właśnie ta potrzeba absolutna wolności.
Słucham tego, co mówisz i zobacz, wszędzie w zasadzie można by było powiedzieć, że powinniśmy tak funkcjonować, że jesteśmy tu, bo chcemy tu być. Tak, tak nie jest.
I Longyearbyen, to miasteczko, jest takim modelowym miastem, które chyba, wydaje mi się, że może tylko funkcjonować w takich trudnych warunkach, bo tam są ludzie z 50 krajów. Wszyscy się lubią. Niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, jakie mają wyznanie, jakie poglądy polityczne, to są ludzie, którzy budują tę społeczność ponad wszelkimi podziałami. I to jest świetne, tylko że oczywiście no, nie można tego porównywać z krajami, gdzie jest ileś milionów ludzi, prawda? Tutaj jest wyizolowana społeczność na wyspie, która jest determinowana ciągle przez pogodę i klimat, z którym nic nie można zrobić. Ci ludzie rzeczywiście tworzą taką wspólnotę, w której fajnie być.
Słowo wybór chyba tutaj jest ważne. Wybór warunkuje to, że świadomie tam są.
Oczywiście.
Ale czy w tej obecności nie ma też jakiegoś elementu ucieczki?
A dla większości na pewno. Ja też mogę powiedzieć, że w pewnym momencie życia ja poczułam, że ja się nie nadaję w ogóle do tego mieszkania w dużym mieście. Ja mieszkałam we Wrocławiu, pracowałam w firmie, w wydawnictwie. I ja się nie mogłam zupełnie odnaleźć. Właśnie to jest takie trochę może miejsce dla nieprzystosowanych ludzi, którzy mogą, nie wiem, zrobić coś zupełnie innego na takiej zimnej wyspie. I wielu z nich na pewno to są osoby, które przed czymś uciekają. Ja przed niczym nie uciekałam, bo nawet mocno się zastanawiałam, czy tam się przeprowadzić, bo ja jestem zżyta bardzo z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi i wiedziałam, że ten kontakt będzie jakiś rzadszy. Rodzina mnie też bardzo wspierała, żeby tam pojechać. I mama mówiła moja, że nawet jeżeli to będzie rok, to będzie najlepszy rok mojego życia.
A skąd się w ogóle ten Spitsbergen wziął jako kierunek tego wyjazdu? No bo przecież uciec z wielkiego miasta można, no nie wiem, na Podlasie na przykład, nasze piękne.
Ale ja zawsze chciałam pojechać na północ. Mm-hmm. To była zawsze taka tęsknota i to się wzięło jeszcze z czasów studiów, bo ja miałam chyba moje ukochane zajęcia na polonistyce wrocławskiej, to były właśnie o sagach północnych. I tam jakieś takie świetne rzeczy ten prowadzący opowiadał. I to zawsze w nas rozbudzało jakąś taką tęsknotę za tą północą, że tam są ci bogowie, te boginie, są wszyscy tacy dzielni. I zawsze z północą było coś po prostu takiego kuszącego. No i potem jak zdecydowałam gdzieś się przewietrzyć w 2009 roku, wyjechać gdzieś z tego gorącego Wrocławia, no to pomyślałam, że polecę najdalej na północ, jak dolatuje rejsowy samolot. No i to był właśnie ten Spitsbergen. Okazało się, że to jest takie osiągalne nagle. To była moja pierwsza i najdalsza podróż, najdalsza wtedy jako 28-latki. To było wielkie przeżycie, że się leci tak daleko samej. Ja tak nie mogę powiedzieć, że ja, wiesz, kochałam to miejsce, czy że je pokochałam od razu, ale tam było coś, co ja bardzo mocno poczułam. Takiego, że się tam nadaje.
I wróciłaś.
I wróciłam po roku. Ale tu jeszcze weszła inna rzecz, bo ja tam poznałam, zupełnie przez przypadek, ale to właśnie takie przypadki są najpiękniejsze, ja tam poznałam też mojego drugiego męża. I on tam był redaktorem naczelnym gazety. No i potem już rok później się przeprowadziłam, mając jego, którego ścieżkami mogłam też trochę deptać, co ma swoje zalety i wady. Dlatego, że jak się jest redaktorem naczelnym gazety w małym miasteczku, to albo cię lubią, albo nie. Więc ja od razu byłam też albo lubiana, albo nie. Ale to potem już miałam swoich znajomych i swoją pracę, więc nie było problemu. Ale nie wiem, czy gdybym nie poznała Birgera, to czy bym tam mieszkała 5 lat. Bo jednak on tak kocha to miejsce, że on starał się mi pokazać te najpiękniejsze strony tego miasta, bo często tam ludzie przyjeżdżają i spędzają większość czasu w tym mieście. A to miasto no, najpiękniejsze nie jest. Tam są okolice piękne, ale to samo miasto to raczej jest takie dziwne bardzo. I można się czuć trochę osaczonym, będąc tam ciągle, nie mając skutera, nie mając łodzi, czy nie mogąc w ogóle gdzieś wyjechać poza, żeby właśnie oglądać te dzikie zwierzęta i tę przyrodę. No ja na szczęście miałam taką możliwość, więc miałam możliwość widzieć ten Spitsbergen z takiej szerszej perspektywy i widzieć tę przyrodę, która była oszałamiająca.
W zasadzie zupełnie inaczej rozmowę miałam rozpocząć. A już rozmawiamy przez jakiś czas.
Tak.
To może wrócę do tego, od czego chciałam się odbić, bo trochę ci się chcę zwierzyć po tym spotkaniu. Mhm. Wczoraj odbyło się spotkanie, my po nim rozmawiamy, nasi słuchacze będą troszeczkę później tej rozmowy słuchać. Wpadłam na spotkanie taka z dużą ilością impulsów w głowie, trochę schaosowana, a wyszłam z ciszą. Nie wiem, czy ty masz świadomość swojego działania i działania tej opowieści i obrazów. Nie jest łatwo wyhamować i wyciszyć człowieka, który wpada z takiego pędu codziennego i tak go zostawić na sporo godzin. Mhm. Ta cisza jest tam na północy w bardzo wielu płaszczyznach i tej w przyrodzie, ale też tej w głowie, w człowieku.
Tak, bo tam się bardzo często jest samemu. Tam jest mało ludzi i musisz sobie, żeby tam cieszyć się życiem na północy, czy to jest Spitsbergen, czy to jest północna Norwegia, to trzeba nie bać się samotności. Nie chodzi o taką samotność, że rzeczywiście nie ma się do kogo odezwać, tylko chodzi o to bycie samemu w tym znaczeniu, że jesteś sam, ale to nic złego się nie dzieje. I bardzo często musisz być sam, musisz być niezależny, no a otacza cię cisza. Zimą na Spitsbergenie to jak nie pada śnieg, to nie słychać nic. Już jest taki, ja pokazywałam wczoraj na tym spotkaniu taki domek w tundrze, już stojący daleko. I to on stoi w takiej dolinie, która ma ze 20 kilometrów długości, szerokości pewnie 10. Ogromna dolina. Tam w ogóle te odległości też są inne, bo wydaje się, że wszystko jest bliżej, a przez przejrzystość powietrza wszystko jest dalej. I wychodzisz z takiego domku na siku rano w tundrę i stajesz przed takim małym właśnie domkiem w tej ogromnej dolinie i nie słyszysz nic. To jest, wiesz, piękne, bo tu my sobie możemy stworzyć ciszę. My mamy tutaj w studiu radiowym też ciszę, prawda? Jak przestaniemy rozmawiać, będzie cicho. Ale tam chodzi o tę ciszę na tej przestrzeni ogromnej. Czy to jest zamarznięte morze na Grenlandii, czego doświadczałam w zeszłym roku? Czy to jest ta dolina pokryta śniegiem? Po horyzont nic nie słyszysz. I to jest piękne. Bo niektórzy ludzie się boją ciszy. Często się spotykam z czytelnikami, którzy mówią, ale to straszne musi być. A ja zawsze lubiłam ciszę. Ja teraz bardzo reaguję tak nawet nerwowo, ciało moje reaguje nerwowo, jak jest za dużo hałasów. Cisza to jest taki mój naturalne środowisko. Ja też zaczęłam w ogóle mówić ciszej na północy.
A zastanawiam się nad tą ilością impulsów, które zawsze do nas docierają. Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie, kiedy ich zaczyna być tak mało i wyczyszcza nam się to całe pole, to jednak trochę nas te własne myśli, czy te ścieżki, którymi myśli biegną, zaczynają przerażać, bo zaczynamy trochę lepiej siebie widzieć. Nie miałaś takiego poczucia nagle większej bliskości siebie, z którym było trudno.
Ja się starałam podczas nocy polarnych w ogóle nie mieć za dużo takiego wolnego czasu, bo w nocy polarnej bardzo ważne, żeby mieć jakąś pasję. Żeby z jednej strony uprawiać sport, co robią tam wszyscy, no bo jakoś energię spożytkowują, nabywają nową i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby się ruszać, a z drugiej strony ważne jest to, żeby mieć jakąś pasję. Ja pisałam I mój mąż też jest pisarzem, więc on też pisał. Nie było czegoś takiego, że jest się zamkniętym w domu i nie wiadomo, co robić. Wiadomo, że jak jest tak ciemno, to się trochę więcej chce spać, no dłużej się śpi, te dni są też takie dziwne. Ale to jest wartość taka sama w sobie. Ja nie miałam nigdy takiego wrażenia, że oho, tutaj już spotkałam siebie, już za blisko do siebie dotarłam. Mm-hmm. Tylko zawsze coś się działo, bo ta noc polarna to jest też taki moment, kiedy bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ja tam nigdy nie byłam samotna. Byłam sama często, ale to mi nie doskwierało. To była przyjemność być samej. Tam się bardzo dużo rzeczy działo, takich w tej społeczności. Ludzie się zapraszali do domów. My też mieliśmy taką grupę znajomych, że robiliśmy sobie na przykład takie wielkie śniadania przy świecach. Że każda z nas wychodziła z pracy, mówiła, że wróci za godzinę albo za dwie. Zostawiałyśmy jakieś pyszne jedzenie, takie, które akurat było, i celebrowałyśmy śniadanie przy świeczkach tam o 11 na przykład, przed południem. Więc to jest też taki moment, ta noc polarna, kiedy można bardzo się jakoś tak zdać na swoją wyobraźnię, że dobra, to zróbmy to, normalnie byśmy tego nie robili. I tutaj to też się sprawdzało. Ja myślę, że to jednak ta noc polarna jest takim dobrym sito, to nie jest może dobre słowo, ale to jest taki okres, kiedy rzeczywiście ci, co będą się nią cieszyć, to nie zostaną, a ci, którzy no właśnie może spojrzą sobie w oczy pewnego dnia i ich to przerazi, to może lepiej, żeby wyjechali i się otaczali większą ilością bodźców.
Zdarzają się takie właśnie wyjazdy, bo ludzie nie wytrzymali nocy, bo nie dali rady?
Jak ja mieszkałam tam przez tych 5 lat, to z ludzi, których znałam, to były 2 osoby, które rzeczywiście źle to znosiły i wyjechały. Ale większość to jest radość też, ta ciemność, bo też dobrze mieć, jak w takim świecie, jak my żyjemy tutaj, prawda, że zawsze coś trzeba, że zawsze gdzieś jeszcze dalej można pojechać, zrobić jeszcze coś więcej, a tam nie można. I to jest fajne, że masz ograniczone pole działania, nie widzisz horyzontu, nie możesz wyjść poza miasto, bo na przykład jest taka śnieżyca, i to fajne jest bardzo. To jest fajne, bo to takiej pokory uczy.
Dlaczego w naszej szerokości geograficznej tak nie jest, że przychodzi zima i trochę wszyscy zwalniamy z pracą, z obowiązkami?
Bo to już nie ma nadziei dla nas. Tu jest za dużo bodźców, złe powietrze i też inna mentalność. Bo jednak ludzie na północy to są ludzie, którzy nie narzekają. A tu wyobraź sobie, że miałoby być ciemno cały dzień. To już od razu byłby jakiś dramat. To też jest specyficzna grupa ludzi, która się cieszy tą ciemnością.
Jak organizm się do tego przystosowuje?
Pamiętam, że pierwszy raz, jak pojechałam na Spitsbergen już w nocy polarnej, czyli to był mój drugi wyjazd, to poleciałam tam w grudniu na 10 dni. I wtedy to jest najciemniejszy miesiąc. I mój organizm z takiego polskiego światła tam przyjechawszy, on zwariował kompletnie. Bo było nagle ciemno i nie wiedział ten organizm zupełnie, co się dzieje. Więc bardzo ważne jest to, że jak się chce przeżyć noc polarną, żeby w to wchodzić stopniowo. Że wtedy organizm się przyzwyczaja do tego. Bo to też nie jest tak, że słońce znika za horyzontem i zaraz się robi ciemno. Mm-hmm. Był kiedyś taki jakiś horror i rzeczywiście tak się działo z dnia na dzień, ale to tak się nie dzieje. To jest jeszcze ileś tygodni.
Stopniowo.
Tak. I ten okres jest bardzo ważny, ten proces tego właśnie wchodzenia w ciemność. I potem ta ciemność jest już stanem naturalnym. A jak sobie radzić z ciemnością? Z ciemnością radzić się sobie tak, że są tam takie lampy, jeżeli ktoś ich potrzebuje, jeżeli ktoś komuś doskwiera ta ciemność, to są takie lampy, które emitują światło o temperaturze barwowej tego światła dziennego. No i taką lampą się powinno 15 minut naświetlać dziennie. Ja pamiętam, że się kiedyś tak wkręciłam w naświetlanie tą lampą, że chyba ze 2 godziny przed nią siedziałam. Potem byłam tak pobudzona, że w ogóle lepiej czasami nawet tego światła nie zapalać, tylko właśnie żyć sobie w takim przytłumieniu. To też jest bardzo, bardzo fajne, że lepiej przy świeczkach niż przy jakichś świetlówkach. A z jasnością, no to z jednej strony to jest słońce, które świeci nad horyzontem w nocy, ale z drugiej strony jest ciepło, bo ono daje bardzo dużo ciepła też, to słońce latem. No więc metody są takie, że większość mieszkańców zakleja sobie okna folią aluminiową i robi sobie ciemność, a jednocześnie odbija to ciepło. Więc takie są w większości sypialnie na Spitsbergenie, w których zawsze jest ciemno. A ja mam... Przez to, że mój mąż jest z samej północy Norwegii, to dla niego ten stan ciemności czy jasności ciągłych, on jest naturalny. Więc on może spać w każdych warunkach i to na niego w ogóle nie wpływa. No i ta jasność, mnie ona doskwiera o wiele bardziej niż noc polarna, jak to słońce świeci całą noc. Więc ja mam taką skarpetkę czarną, taką bawełnianą po prostu. I tak ona się kładzie na oczy i tak piętą akurat na nos, żeby wytłumić to światło. No i tak sobie zasypiam.
Czeka się na powrót słońca?
pewnie, że się czeka. Takie czekanie na taką obietnicę, że ono wróci, bo my mamy ciągłe podczas nocy polarnej pozdrowienia od słońca, bo widzimy zorze, wiadomo, widzimy jakieś różowe poświaty też bardzo dziwnego pochodzenia, czyli wiadomo, że to słońce gdzieś jest, ale go tam nie widać, no i rzeczywiście czeka się na to słońce. Ci, którzy są już tacy bardziej niecierpliwi, to jeżdżą na wschodnie wybrzeże Spitsbergenu i tam już słońce widać wcześniej niż w tej miejscowości, bo w miejscowości widać je 8 marca. No i się chwalą potem właśnie gdzieś, pokazują zdjęcia słońca i wszyscy im zazdroszczą, że już oni widzieli i sami by chcieli też zobaczyć to słońce. Czeka się na to. To jest też tak, że do miasta ono wraca 8 marca, ale w dolinie już tej takiej dużej, o której opowiadałam, że tam się stoi na tych 20 kilometrach, tam jest droga i tam można już pojechać i między dwiema górami już tak z tydzień wcześniej słońce jest. Także my zawsze w porze lunchu, pracując w muzeum, zawsze właśnie jechaliśmy zobaczyć to słońce. Jak się stoi w tym słońcu, a ono jest bardzo zimne, bo to jest jasność, ale nie daje absolutnie żadnego ciepła. To są wtedy najzimniejsze dni.
Tak, jakie są 30. najwyższe temperatury i najniższe na Spitsbergenie?
Taka najniższa, jaką ja doświadczyłam, to było pewnie nie więcej niż minus 35, bo tam jednak Golfstrom dociera, tam nie jest aż tak bardzo zimno. Więc to było takie minus 35, a najcieplejsza to była kiedyś temperatura latem i to było taka, której ja doświadczyłam, to było plus 14. I my nie wiedzieliśmy w ogóle, co zrobić z tą wiedzą, że jest 14 stopni, bo świeciło słońce, było bardzo ciepło, no i porzuciliśmy miejsce pracy, wszyscy z tego muzeum w ogóle wyszli na słońce, tak siedzieliśmy tacy zaskoczeni bardzo, bo tam nie może być ciepło, tam nie ma prawa być ciepło, a nagle było gorąco. Bo to było te 14 w cieniu, prawda? I to takie było dziwne, bo na północy nie powinno być ciepło, tam powinno być zimno, zimny wicher.